I tak gramy bardziej spokojnie, bardziej w klimacie tych dni, które służą refleksji, wspomnieniom i takim poszukiwaniom jak te, którym poświęciła się grupa wolontariuszy pod przywództwem Andrzeja Stachowiaka z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Młodzi ludzie, to było cudowne. Ja tak przeczytałam, popatrzyłam na zdjęcie i mówię, ale fajnie, że młodzi ludzie chcieli wziąć udział w tak niezwykle ciekawym projekcie poszukiwania śladów, dawnych śladów na terenie gminy Słupska, ale przecież takich miejsc w całej Polsce jest mnóstwo. Myślę, że można spokojnie liczyć na setki, jeśli nie tysiące. Jesteśmy... Witaj, Andrzeju, w nowej godzinie.
Witam.
Razem z Kamilą Pietrusińską witamy Państwa. No i teraz chciałabym, żebyśmy do Krępy Słupskiej się wybrali. Bo tam uporządkowano, 9 lat temu dokładnie, są dwa cmentarze. Pierwszy w 2011 uporządkowano. Wielkie brawa.
Tak, brawa dla miejscowej ludności, tak. która zajęła się tym cmentarzem. Zrobiła piękne lapidarium z piękną tablicą. Jest tam też drugi cmentarz, do którego ja bardzo lubię przybywać, do grobu hrabiny tak zwany. Tam właśnie leży jedna z dawnych właścicielek Krępy o nazwisku von Breyer. Ten grób, to znaczy ten cmentarz rodowy właśnie nazywany jest grobem hrabiny, chociaż nie do końca to ma związek z rzeczywistością, z faktami. Ale jest to takie fajne miejsce w zakolu rzeczki Gloźnej.
Bo przez Krępę ta rzeczka Gloźna płynie sobie. Tak. I to jest malownicze miejsce. Zresztą piszesz o tym, że drugi cmentarz rodowy właśnie, bo tu mamy ten przykład rodowego cmentarzu, malowniczo na niewielkim wzgórzu położony u stóp doliny przepływającej przez Krępę rzeczki.
I trudno tam nawet dotrzeć.
A czemu?
Polecam. Trudno powiedzieć, bo ja sam przynajmniej miałem duże problemy, żeby dojść tam, ale myślę, że to ma swoje plusy, ponieważ to miejsce nie jest odwiedzane przez zwykłych ludzi, którzy mogliby tam zostawić nieporządek, a przez ludzi, którym zależy, żeby zobaczyć coś ciekawego i którzy mają już wpisane jakby w ten swój cel tej wędrówki, że oddadzą po prostu cześć tym osobom, tak? Że nic złego tam nie zrobią w tym miejscu. Cmentarze ewangelickie mają to do siebie, że są często odwiedzane przez jakichś wandali, przez ludzi nieodpowiedzialnych i taka dostępność cmentarza jest można powiedzieć niezbyt korzystna dla takich nekropolii.
Ja się cały czas zastanawiam, po co ci ludzie tam chodzą, ale to nie wiem, z nudów? Trudno wyrokować.
Dokładnie.
Nie oceniajmy. Niech oni zostaną z tym, ale to naprawdę nie jest dobry pomysł, by chodzić na nekropolię tam, gdzie spoczywają kości tych, którzy tam mieszkali i niszczyć, i demolować. Chciałeś dopowiedzieć coś do Krępy? Bo tak myślę, że masz słabość do tego miejsca, Andrzeju.
Tak, jest to na pewno cmentarz mi najbliższy jakby tak dystansem. To znaczy jest blisko miejsca, w którym mieszkam i często tam bywam, składam kwiaty na tym grobie hrabiny. I to jest takie miejsce, gdzie można poczuć spokój. To znaczy na cmentarzu w ogóle czujemy, że żyjemy. To jest takie miejsce, w którym czujesz, że żyjesz.
Gdzie się jednak czuje życie, prawda? To tak działa.
Parafrazując tak mojego kolegę, który właśnie w ten sposób opowiada. I na tym cmentarzu akurat czuję ten spokój, jakieś łączność z dawnymi mieszkańcami, którzy byli naszymi sąsiadami, może nie moimi, bo ja pochodzę z Poznania, ale na pewno byli to sąsiedzi tych mieszkańców tutaj regionu i należy im się szacunek. I tak sobie myślałem podczas przed tą audycją, że żeby jednak zaapelować, że skoro mamy cmentarze zamknięte dzisiaj i jutro, to może byśmy odwiedzili taki cmentarz ewangelicki,
opuszczony cmentarz,
zapomniany, który nie jest zamknięty, który można tam postawić ten znicz, który był przeznaczony może dla osoby bliskiej. A to są nasi bliscy inni sąsiedzi, bliscy, którzy tutaj mieszkali. Nawet czasem w domach, w których teraz mieszkamy.
Tak jest, to jest. Jesteśmy im to winni, bo to byli zwykli ludzie, którzy tam po prostu rodzili dzieci, wychowywali je, pracowali na gospodarstwach. Byli tak samo zwyczajni jak my. Tylko mówili nieco innym językiem i byli może innego wyznania, choć tutaj bym nie oceniała, bo tak naprawdę wśród naszych rodaków jest przecież sporo ewangelików. Smutno mi było, Andrzeju, kiedy czytałam o Kusowie. Sporo elementów się zachowało, ale cmentarz jest niestety wysypiskiem śmieci. Trochę mi jest przykro, przyznaję.
Może
Niewiarowo tak samo. Niewiarowo, którego ślady już są w dokumentach z XII wieku. Cmentarza brak, tylko zachowała się roślinność charakterystyczna dla nekropolii, więc po konwaliach rosnących tam i innych podobnych roślinach możemy wnioskować, że tam był cmentarz. One po prostu tak naprawdę znikają.
To znaczy, Niewiarowo jest pięknym cmentarzem, tylko pozbawionym nagrobków. Ale cmentarz zawsze pozostaje cmentarzem, dopóki tam leżą kości ludzkie. Tak? Jest to cmentarz, malutki cmentarz, mówię o Niewiarowie, położony gdzieś w lesie. Właśnie ta roślinność tworzy jakby tę infrastrukturę nagrobkową jednak.
Zawłaszcza teren po prostu.
Można powiedzieć, że te konwalie, które spotkałem w maju na cmentarzu w Niewiarowie, a zdjęcie pochodzi z maja, dlatego też nie przez przypadek to zdjęcie się tam znajduje na naszej wystawie, mimo że my prowadziliśmy nasz projekt we wrześniu, tych konwali już nie było, to znaczy one były, tylko nie kwitnęły. Nie kwitły i ta roślinność jakby cmentarna jest takim przedłużeniem troszkę grobu.
Bluszcz, tak, barwinek, takie rośliny, paprocie charakterystyczne dla...
Zniknęły kamienie, natomiast bluszcz wije się po drzewa w górę. Jest to bardzo, bardzo fajna sprawa i że jakby roślinność ta cmentarna przejęła funkcję nagrobku. Natomiast wracając do Kusowa, jest to taki ciekawy cmentarz położony przy obwodnicy Słupska. On był jeszcze paręnaście lat temu porządkowany, natomiast nic z tego porządkowania nie zostało. Nagrobki zostały ponownie zniszczone. Tam jest po prostu, można powiedzieć, pobojowisko. No i te śmieci, które witają nas w lesie, wszędobylskie śmieci, które nie wiadomo dlaczego właśnie wyrzuca się tam w miejscach pamięci.
Trudno to pojąć, ale dziś nie oceniamy, tak się umówiliśmy, nie będziemy oceniać. W każdym razie, gdyby się udało uporządkować to miejsce, to myślę, że byłoby to bardzo cenne i też jeden z efektów waszego programu, waszego projektu. Tak, z Kusowa pochodzi zdjęcie takiej części krzyża, bo on jest tylko, zachował się fragment, jedno ramię z podstawą oparte pod drzewem, o drzewo, piękne stare drzewo. Tak, to niech to ten obraz łączy się z prośbą o być może zajęcie się tym miejscem, bo ono na to na pewno zasługuje. Tak, to ja teraz chciałabym, wiesz gdzie, do tego Radzikowa przeskoczyć. Bo tam po drodze jest jeszcze Płaszewko, jeśli idziemy alfabetycznie oczywiście. Też ciekawe miejsce.
Chciałbym powiedzieć o Płaszewku jednak.
No właśnie, więc może na tym Płaszewku się zatrzymajmy jednak, bo tam są Putkamerowie, którzy mnie zaintrygowali. Tam są von Belowowie, bo tam zięć się pojawia, Heinrich von Bellow. Putkamer cedował majątek na swojego zięcia, Heinricha von Bellowa, więc jednak tam powinowactwo istnieje. Tak, i Aleja Starodrzewu też, więc na spacer.
Natomiast nie pojawiałem się jakby w przestrzeni cmentarza. Mm-hmm. W przestrzeni cmentarza tutaj mamy nazwiska mieszkańców, zwykłych rolników z pobliskiej miejscowości.
Schmidtów, więc to bardzo popularne nazwisko, tak. Prawda? Klausmanowie, Schmidtowie.
Cmentarz był troszkę oddalony od miejscowości. Obecnie jest on w lesie. I ciekawa taka sprawa z dotarciem do tego Płaszewka, bo mhm. do długiego czasu, w zasadzie do naszej objazdówki dokumentacyjnej nie mogłem znaleźć tego cmentarza, bo on, chodziłem po lesie jak grzybiarz, szukając nie grzybów, tylko nagrobków.
Nie bywało.
I w okolicy spenetrowałem całą okolicę. Natomiast będąc tam już samochodem z wolontariuszami, takie olśnienie, bo zobaczyłem tam starodrzew, taką alejkę, aha, którą prowadziła w kierunku, nieznanym mi kierunku. I okazało się, że to była stara alejka prowadząca właśnie na cmentarz. I tam znaleźliśmy mnóstwo ciekawych nagrobków, które były kiedyś, jeszcze niedawno remontowane. Tam były takie żeliwne krzyże. Jeden z nich uwieczniłem uwieczniony jest na zdjęciu.
Tak, bardzo wyraźny napis jest. Tak? Henriette z domu Schmidt chyba, tak? Bo to jakoś tak Gebustek Schmidt. Ran Henriette, urodzona z domu Schmidt. O, może tak. Może tak.
Mhm. I ten krzyż leży na ziemi, tak?
Tak, tak.
Obok jest stawa i taka obejma metalowa, tak. Która kiedyś scalała tę podstawę z tym krzyżem i ona została przewrócona, ten krzyż został przewrócony, tak? Ta obejma leży sobie i tak jest z wieloma tam nagrobkami, także po tej akcji remontowania tych nagrobków przyszedł czas na wandali, tak? Bo nie sądzę, żeby zrobiły to jakieś zwierzęta, które tutaj nie ma aż takich aż dużych ssaków, które mogłyby...
Nie wiem, żubry mogłyby ewentualnie tego dokonać, ale żubrów w Płaszewku na pewno nie ma. Tak, to takie smutne bardzo i też nie oceniając ubolewamy, że rzeczywiście tak się stało, bo ten krzyż leży, a on jest bardzo czytelny. Tam spoczywa pani Henrietta, która urodziła się w 1820 roku, a zmarła w 1892. Tak.
On jest czytelny dlatego, że ten krzyż został odnowiony, pomalowany i litery zostały również odświeżone. Pomalowane na
tak, tak. To Radzikowo trochę smutne, dziś wspominaliśmy o nim, bo tam to jest w ogóle też bardzo stara historia, też sięgająca XIII wieku. Cmentarz na terenie wojskowym w pobliżu tak zwanego domku pilota. No ale kaplicę rozebrano. I nie można upamiętnić tych, którzy w Radzikowie zostali pochowani, bo tak naprawdę ten cmentarz trafił tak jakby pod pas lotniska, prawda? Tak to wygląda.
Tak, no mi trudno powiedzieć cokolwiek o Radzikowie, ponieważ ani tam nie byłem, ani jakby nie znam relacji z tej miejscowości, poza jednym artykułem, który gdzieś tam został napisany w prasie, właśnie o tym odkryciu podczas budowy tarczy antyrakietowej. Jakiś robotnik natknął się tak na fragment żeliwnego krzyża z takim napisem. wykonawców tego krzyża, bo każdy krzyż był jakby zindywidualizowany, każdy krzyż należał do danego zmarłego. I to nie było tak, jak w innych częściach kraju, gdzie krzyże żeliwne były robione fabrycznie i stawiane tutaj na cmentarzu, i tam była dorabiana tabliczka taka indywidualna dla każdego zmarłego. Tutaj wszystkie krzyże były zindywidualizowane, miały swój napis.
Niepowtarzalne, można tak chyba powiedzieć, prawda?
Mm-hmm. Że to był też niepowtarzalny krzyż, ale zachowała się jedna sygnatura tej firmy, która wyrabiała właśnie te krzyże, taka podstawa żeliwna krzyża. I nic więcej o tym nie wiadomo, poza tym, że znaleziono również kości podczas kopania. No, nawet chyba konserwator się tam nie pojawił. I teraz problem jest, jak upamiętnić takie miejsce. Jak upamiętnić takie miejsce, które jest na terenie niedostępnym nam.
Tak, de facto zniknęło definitywnie.
No dokładnie.
Pamiętać o tych, którzy tam mieszkali, którzy tam są pochowani.
Myślę, że tak.
Tyle zostaje. Nasza pamięć jest jednak najważniejsza, najważniejsza.
Czy informacja na naszej wystawie jest taką formą upamiętnienia.
Prawda? I to jest absolutnie, uważam, bezcenne. To ja jeszcze przed małą przerwą chciałabym wspomnieć Swochowo. Wiesz dlaczego? Bo tam po pierwsze na leśnym wzniesieniu, więc takie miejsce charakterystyczne, ale miejsce jest zadbane i znowu brawa dla mieszkańców. Są znicze nawet. Więc jest to miejsce odwiedzane, pamiętani są dawni mieszkańcy i tutaj absolutnie szacunek dla mieszkańców Swochowa. Bardzo duże. Z podziękowaniem. Bo to piękne jest.
Tak, ode mnie szczególnie podziękowanie dla tych, którzy tam postawili ten znicz. I widać, nikt tych nagrobków świadomie nie niszczył. One nadal tam stoją i to jest piękne miejsce w środku lasu, trudno dostępne też. Może dlatego cmentarz ten ocalał.
Tak, i jest pamiętany. Jestem ogromnie wdzięczna za to, bo to jest coś niezwykle wzruszającego, że pamiętamy o tych, których tam już od lat nie ma. Tak, to jest cenne. I ten twój apel o to, byśmy ewentualnie, jeśli państwo zechcą oczywiście, te znicze i te kwiaty, które kupiliśmy dla naszych bliskich, za których będziemy się modlić, żebyśmy być może zanieśli właśnie w takie miejsca, na te cmentarze zapomniane. Może nie będą takie zapomniane, kiedy tam te znicze i te kwiaty staną. Coś mi się wydaje, prawda? To chyba jest jakiś pomysł. I żeby też kupić na przykład chryzantemy od tych, którzy te chryzantemy sprzedają, żeby ich wesprzeć i zanieść właśnie w takie miejsce. Ci, którzy tam są pochowani, pewnie będą wdzięczni bardzo za tę pamięć, za taki dowód pamięci, może tak. Po wpółdo to my sobie chyba w Swołowie będziemy, co? Bo tam jest trochę do opowiadania.
No to zapraszam w takim
razie. Tak, tam do Swołowa, jeszcze tam Łynkówko, coś mnie tam jakoś tak zainteresowało i te Wrzeście, ale tak naprawdę Swołowo jest najważniejsze i za chwilę, proszę państwa, zajrzymy do stolicy krainy w Kratę, bo miejsce jest warte uwagi i też urody niezwykłej. Dziś, proszę państwa, Andrzej Stachowiak z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest moim i państwa gościem, etnolog, dodam. Przecież ja męczę czasami o historię. rozmawiam ze specjalistą od rozmawiania, od pytania, od, no trochę to tak jak z dziennikarstwem ma trochę wspólnego, co?
Chyba tak, bo etnolog jest takim...
Takim trochę dziennikarzem
formą
z historii.
Dziennikarza.
Ja bardziej o współczesność, dziennikarze bardziej o współczesność, a etnolodzy trochę szperają w przeszłości. Ta przeszłość jest fantastyczna, fascynująca i też ciekawe, co zostaje w pamięci. Chciałabym, żebyśmy teraz zajrzeli do Swołowa, bo tak nam alfabetycznie to wychodzi. Myślę, że to będzie dłuższy fragment, bo po pierwsze stolica, kraina w kratę. Też niezwykłe miejsce, gdyby Państwo szukali pomysłu na taki moment, kiedy będzie można spokojnie gdzieś w jakieś ciekawe miejsce pojechać, to ja polecam Swołowo. Historia tego miejsca to jest 1230 rok. Tutaj nie ma żartów, to jest poważna historia. Joannici zresztą dostali tę osadę od słowiańskiego księcia. No właśnie. I tu też mamy taki cmentarz, który... No i von Belowowie się oczywiście pojawiają. Dwa cmentarze, przykościelny i taki nowy. No właśnie, to czekamy na opowieść o tych swołowskich nekropoliach.
Można powiedzieć, że nekropolie swołowskie istnieją od, zresztą jak w każdej miejscowości, od początku osadnictwa tych mieszkańców w tej miejscowości. A więc od postawienia pierwszego kościoła, to było ten nasz kościół swołowski pochodzi prawdopodobnie z około 1400 roku.
Och.
A więc to zamierzchła sprawa.
XV wiek się zaczynał. No to niezwykle zamierzchła historia, wspaniałe.
On był oczywiście wielokrotnie przebudowywany, ale te fundamenty są właśnie pochodzą
tak wczesne.
Z tego wieku. No i tam grzebano najpierw mieszkańców wokół kościoła. Najpierw zwykle to była taka historia z cmentarzami, że takich bardziej wybitnych mieszkańców chowano pod posadzką kościoła. Natomiast gawieć zwykłych mieszkańców chowano obok, wokół kościoła, na terenie przykościelnym, który był po niemiecku nazywany Kirchhof, czyli taki dziedziniec kościelny. Stąd też niemiecka nazwa cmentarza, taka stara. Natomiast drugim cmentarzem jest Friedhof, czyli takie miejsce, można powiedzieć, pokoju. Czy spokoju. To jest cmentarz, który powstał gdzieś pod koniec XIX wieku, przynajmniej na mapach on się pojawił.
Trochę szczęścia chyba nie miał, bo nie jak piszecie na stronie muzeum, jak piszesz na stronie muzeum, był dewastowany. Niestety.
Tak. Cmentarz wokół kościoła również był dewastowany, bo z opowieści mieszkańców słyszałem jeszcze, że w latach 80. jednej nocy zginęło mnóstwo takich granitowych, marmurowych nagrobków. Jednej nocy po prostu zniknęły z terenu przykościelnego. I dopiero gdzieś niedawno ksiądz proboszcz postanowił zrobić lapidarium z tego, co pozostało. I ono jest jakby do obejrzenia na miejscu. Jeszcze w międzyczasie, kiedy robiono prace budowlane wokół kościoła, wydobyto również z ziemi kilka żeliwnych krzyży, które są obecnie na terenie muzeum i chcielibyśmy je jakoś odnowić i umiejscowić właśnie w takim, no, na tym lapidarium, w każdym razie w obrębie murów kościoła, czy cmentarza przykościelnego. Ten drugi cmentarz wiejski, który powstał pod koniec XIX wieku, jest położony za ostatnimi zabudowaniami w kępie drzew. Do niego prowadzi droga wśród pól i jest to taki mały cmentarz, na którym no, różne rzeczy się działy. Wiemy, że z wydobytych nagrobków, że pochówki były na pewno w latach 20., 30., 40., natomiast już po 45. roku zaniechano pochówków ze zrozumiałych względów. Jeszcze można wyczytać w księgach kościelnych, że chowano również w Słowie mieszkańców, którzy pozostali w Słowie w 1945 roku, autochtonów tak zwanych, czyli niemiecką ludność ewangelicką. Zmarło na tyfus, czy tych ostatnich potomków autochtonów. Chowano ich, jednak no, nie zostały po nich ślad, bo to były zwykłe mogiły pewnie, które znaczył jedynie jakiś drewniany krzyż, a więc pewnie kości ich na pewno znajdują się w ziemi, natomiast nie ma po nich śladu pod postacią nagrobka.
Ale ten drugi cmentarz w Kępie Drzew, jak mówiłeś, został uporządkowany właśnie dzięki muzeum w Swołowie. Myślę, że to wasza wielka zasługa. No i skatalogowaliście ponad 30 nagrobków. Możemy przeczytać.
Tak, przede wszystkim dzięki Stowarzyszeniu Słupia. Słupia jest tutaj organizatorem tej całej akcji. Muzeum rzeczywiście uczestniczyło w tym dość mocno i tutaj podziękowania należą się pracownikom muzeum za pracę, jaką włożyli, poza wolontariuszami oczywiście, w odkrzaczenie tego terenu, to znaczy wycięcie samosiejek, krzaków i również no, w pewnym sensie uporządkowanie, postawienie tablicy upamiętniającej, o której za chwilkę pewnie powiem, i wydobycie kilku nagrobków z ziemi. Również mieliśmy tutaj taką akcję z wykrywaczem metalu i poszukiwaliśmy nagrobków żeliwnych, to znaczy elementów żeliwnych.
No i co, udało się znaleźć?
Udało się znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. I co? Były to fragmenty krzyży żeliwnych. Jeden krzyż nawet prawie w całości był jeszcze pomalowany, to znaczy litery były pomalowane taką oryginalną farbą przedwojenną. Także to nam się zachowało. Dużo fragmentów takich krzyży żeliwnych i elementów nagrobków żeliwnych. No i dwa takie odkrycia, a mianowicie garnki.
O, na cmentarzu.
Na cmentarzu, dokładnie. Tylko dlatego, że one były przykryte metalową pokrywką, udało nam się je znaleźć, bo garnki były, jeden był co prawda emaliowany, żeliwny, metalowy, znaczy się, a drugi był kamienkowy. W tym kamienkowym znaleźliśmy taką rozkładający się fragment tkaniny i nic poza tym. A więc coś tam było przechowywane, prawdopodobnie Niemcy spodziewając się, że zostaną ewakuowani, a później wysiedleni z tej miejscowości, chowali tam jakieś cenne rzeczy,
skarby,
które później ktoś z tych garnków wydobył.
No, tak to wygląda. Na to wyszło. Posłuchaj, Andrzeju, co pisze pani Elżbieta. Piękne miejsce Swołowo. Przyjaciele mają w Łącku, w pobliżu Swołowa, dom. Gdy przyjechali goście z naszej zachodniej granicy, z Niemiec, odnaleźli stare nagrobki swoich bliskich. Oczywiście poza cmentarzem. No i podsumowuję, że piękna audycja na dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję pani Elżbieto. Zawsze się staram tak jakoś dopasować temat do klimatu, do miejsca, do czasu, bo tak to jest. Kiedy kończy się październik, zaczyna listopad, to chyba więcej myślimy o przeszłości. Tak, Swołowo, absolutnie, jeśli państwo będą w pobliżu, koniecznie, prawda? Można odwiedzić tę nekropolię, trochę powspominać, zadumać się, zamyśleć.
Jeśli już odwiedzimy nekropolię, to zapraszam do
muzeum. A ta tablica? No właśnie. To przy okazji do muzeum można was zwiedzać tak zupełnie zwyczajnie, tak analogowo, jeśli tak mogę powiedzieć. Jesteście czynni.
Analogowo jeszcze nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, ale tak. Myślę, że jeszcze można. Z zachowaniem oczywiście dystansu.
Tak, oczywiście. Zasad bezpieczeństwa. Tak jest. Tak, bo to też miejsce warte uwagi. Zapomniane cmentarze gminy Słupsk to jest wystawa. To jeszcze może przypomnijmy, gdzie ona będzie. Bo to też ważne są informacje. Jest już online, można ją oglądać. Warto poczytać. Przepraszam, Andrzeju, że wchodzę ci w słowo, ale ja myślę, że zanim obejrzymy zdjęcia, to dobrze jest poczytać te teksty, które towarzyszą zdjęciom z kolejnych metropolii, bo to jest taka historia, która tworzy całość. To są te elementy opowieści, które są nam chyba potrzebne bardzo, żeby się tymi zdjęciami przejąć i je zrozumieć.
Tak, staraliśmy się jakby w pigułce podać taką historię tych wszystkich miejscowości, 31 miejscowości. No i historię związaną z cmentarzami tam znajdującymi się. To wiem, że na jednej planszy nie sposób zamieścić takiego ładunku historii, też ładunku emocji, które towarzyszyły naszemu projektowi. Żeby pokazać, jak wyglądało docieranie do tych cmentarzy, jaki były losy tych cmentarzy. To są czasem trzy zdania na temat cmentarza. Mhm. To jest takie chyba zaproszenie na cmentarz, do odwiedzenia. To jest taka zachęta do tego, żeby poznać samodzielnie to miejsce i tak naprawdę tych ludzi, którzy są uwiecznieni w inskrypcjach. I również takie zaproszenie kieruję do państwa, jeśli chodzi o Słowo, najbardziej mi tutaj bliskie, najbardziej nam bliskie, bo tam spędziliśmy najwięcej czasu. Tam spędziliśmy 2 dni porządkując cmentarz.
No tam to była rozpusta, 2 dni to bardzo dużo. Ale było czego szukać i było warto chyba, bo to jest fascynująca historia. Takim podsumowaniem jest wrzeście. Jedna strona alejki, nowe groby, po drugiej stronie alejki stare nagrobki, które tam lądują troszkę jak na śmietniku historii. Takie smutne to było też dla mnie odrobinkę.
To zdjęcie jest takie symptomatyczne.
Tak, zdjęcie bardzo to pokazuje.
Jak wygląda traktowanie cmentarzy gdzieś współcześnie, czy po wojnie?
Że dobrze byłoby jednak o te miejsca zadbać, bo to też troszkę świadczy o nas chyba, o naszej pamięci i świadomości historii, która nie zawsze jest taka prosta i czarno-biała. Czasem jest pełna niuansów. Bardzo dziękuję, bo ja tak będę odsyłać na stronę muzeum w Swołowie, żeby państwo tam zajrzeli, poczytali, obejrzeli wystawę i ewentualnie wybrali się, kiedy ona będzie eksponowana, na przykład przy Białym Spichlerzu w Słupsku. I jeszcze serdecznie dziękując tobie, Andrzeju, dr Andrzej Stachowiak z Muzeum w Swołowie. To jeszcze Kasię Czepiel, Magdę Kaczmarek, Magdę Kozak, Mateusza Płatka i Wiktora Więckowskiego wspomnę, bo oni cię wspierali, byli z tobą, robili zdjęcia, dogrzebywali się do tych nagrobków. To jest niezwykle piękne, że są młodzi ludzie, którzy mają tak wspaniałą wrażliwość. Krzepiące to jest.
Ja bardzo dziękuję za tę audycję i możliwość opowiedzenia o cmentarzach. Zapraszam na cmentarze.
Tak, dzisiaj ze światełkami i z kwiatami na te zapomniane, które nie są zamknięte, na które można wejść.
Wskazówką będzie tablica upamiętniająca, która będzie stała na wielu cmentarzach gminy Słupsk. Myślę, że ona będzie takim drogowskazem.
Tak, to po tych tablicach, bo te miejsca są teraz oznaczone, więc będzie je łatwiej też znaleźć i wiedzieć, że tam gdzieś pod ziemią kryją się losy ludzkie i ci, którzy tam kiedyś mieszkali. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam serdecznie piękne muzeum w Swołowie. I dobrego dnia, dobrego popołudnia, Andrzeju. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję bardzo. Tak, proszę państwa, a za chwilę to my będziemy nie wiem nawet gdzie, bo to zawsze jest niespodzianka, z profesorem Andrzejem Januszejtisem w którymś z miejsc wspaniałego miasta, które nazywa się Gdańsk. Ja przyznaję, że kiedy pojawia się taki czas jak uroczystości Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, to ta muzyka jakoś dla mnie wybitnie kojąca jest. Muzyka, którą kocha bardzo profesor Andrzej Januszajtis. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam. No ja jestem nietypowy, bo dla mnie istnieje tylko muzyka tak zwana klasyczna.
Tak, ja o niej dokładnie...
Tak. Także bardzo chętnie takiej słucham.
Ja się z panem zgadzam, bo ja używam też tego słowa. Nie używam słowa poważna, bo ona nie zawsze jest poważna.
No właśnie.
No to co my dzisiaj, gdzie my dzisiaj się wybierzemy? Czy będziemy w klimacie i pójdziemy na gdzieś na cmentarz na przykład, czy zupełnie gdzie indziej?
Wybierzemy się oczywiście na cmentarz. Wprawdzie nie możemy fizycznie, bo zakazano.
No, my zamknięte.
Ale pójdziemy przynajmniej w myśli czy w wyobraźni.
Idziemy.
Ja zapraszam na ulicę Giełguda. Oczywiście Ignacego Giełguda, chociaż na tablicach ciągle figuruje Antoni Giełgud, ale to jest osobna sprawa, bez sensu, ale zostawmy to na razie. To jest ulica, która prowadzi od Alei Zwycięstwa w stronę Suchanina pod górę, tam za cmentarzem garnizonowym.
Aha.
I ta ulica nazywała się kiedyś Drogą na Suchanino. No, po wojnie nazwano to Giełguda, oczywiście mając na myśli generała Ignacego Giełguda, który był dowódcą Legionów Polskich w Armii Napoleońskiej podczas zdobywania Gdańska w 1807 roku. I no, wyróżnił się, zmarł zresztą już po zdobyciu Gdańska, brał nawet udział w paradzie, a potem wyjechał, żeby się leczyć i zmarł z odniesionych ran. Był niewątpliwym bohaterem. Ale Antoni Giełgud, generał, też nie miał nic wspólnego z Gdańskiem i był człowiekiem bardzo kontrowersyjnym.
Mm-hmm.
Ale tak jak mówię, zostawmy to na razie.
Tak jest.
Po drodze, no więc oczywiście na dole jest cmentarz garnizonowy, o którym można mówić bardzo wiele, bo tam między innymi pochowano właśnie tych legionistów generała Giełguda, którzy polegli przy zdobywaniu Gdańska. Tam nie było jeszcze wtedy cmentarza, no po prostu chowano ich tam, gdzie zginęli, gdzieś w pobliżu. Dopiero po tym oblężeniu później już powstał cmentarz. Są tam zresztą groby, możemy oglądać, są pomniki, bo nie jest używany właściwie do dziś, są pomniki na przykład Rosjan, którzy też tam ginęli masowo w różnych oblężeniach, są pomniki Niemców, a nie ma pomnika legionistów generała Giełguda i ciągle apeluję i będę, póki żyję, będę apelował, żeby powstał taki pomnik. Ale mijamy ten cmentarz, zresztą piękny, bardzo malowniczy, położony tak na takim zboczu. I wyżej jest inny cmentarz, wielki, pompatyczny, żołnierzy sowieckich, którzy zginęli też przy zdobywaniu Gdańska w 1945 roku. No ci, co tam leżą, nie mogli później podpalać i niszczyć, jak to niestety wielu innych robiło. Także też niech spoczywają w spokoju, zostawmy ich tam. Po śmierci wszyscy, śmierć wszystkich zrównuje berła i motyki, jak to na epitafium w kościele mariackim jest napisane. Tak. Idziemy wyżej i tak. Trafiamy na taki, no, ślady, resztkę cmentarza, który się nazywał w swoim czasie nowym cmentarzem świętej Brygidy i świętego Józefa. On został założony w 1904 roku, bo cmentarze tych kościołów, które były przy Alei Zwycięstwa, no, zaczęły się już zapełniać. I na przykład w 1914 roku można przeczytać taki zapis: z powodu przepełnienia cmentarza przy Wielkiej Alei będzie się odtąd grzebać zmarłych na nowym cmentarzu przed Bramą Oliwską, z wyjątkiem grobów z rezerwacją. I to dotyczy właśnie tego cmentarza. Oczywiście tam chowano zmarłych z kościołów świętej Brygidy i świętego Józefa, katolickich kościołów. Mhm. Ten dzisiaj, tam są ślady grobów. Ja oczywiście byłem tam dość dawno, jakieś 10 lat temu, ale zachowały się stare drzewa, ponad stuletnie. Są ślady takich głównych alei prostopadłych. Jest tam podstawa taka wyłamanego po wojnie krzyża wielkiego. I wtedy, kiedy byłem właśnie, jak mówię, jakiś czas temu, było to w tym czasie, no, wzruszające było to, że pojawiły się tam znicze zapalone, czyli sąsiedni mieszkańcy, ponieważ jest to stary cmentarz, mimo że już nie ma pochówków, nawet nie ma grobów, zapalają znicze. To naprawdę piękny zwyczaj. Oczywiście od tego czasu coś się zmieniło, tam się pojawiła przede wszystkim tablica kamienna, która informuje, że to był cmentarz świętej Brygidy i świętego Józefa. Ten cmentarz został zlikwidowany w 1946 roku jako jeden z pierwszych, mimo że leżało tam dużo także Polaków gdańskich. No i dzisiaj jest oczywiście rodzajem parku, gdzie na pewno warto pójść, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, a przy okazji wspomnieć historię.
Tak, i to była kropeczka, panie profesorze.
Tak jest, kropka.
To była kropeczka, to... Pięknie pan nawiązał, mówiąc o tych zniczach zapalanych przez okolicznych mieszkańców na cmentarzu, który już jest zamknięty. Tak. Bo dziś o tym rozmawialiśmy przez dobre ponad półtorej godziny, krążąc po zapomnianych, choć nie wszędzie, nekropoliach, w okolicach Słupska na przykład, więc tak, było dziś ciekawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak, to była piękna puenta naszego dzisiejszego podróżniczego spotkania. Profesor Andrzej Januszajtis, zdrówka jak zwykle życzymy.
No, również życzę wszystkim.
I żonę proszę od nas uściskać serdecznie.
Dziękuję
ślicznie. Dziękuję, do usłyszenia, panie profesorze. To, do usłyszenia. To my, proszę państwa, jeszcze wróćmy do tego klimatu takiego bardzo, bardzo, tak, bardzo na ten czas. Żeby się zadumać, żeby pomyśleć, żeby się troszkę uspokoić, może zwolnić. I przede wszystkim wspominać, bo nie możemy wejść na cmentarze, ale przecież możemy wspominać, oglądać zdjęcia, być razem z tymi, których już tu z nami fizycznie nie ma, ale ja wierzę w to, że oni gdzieś tam są, niedaleko, zwłaszcza w takim momencie. Tak, a modlić się można wszędzie. Ksiądz na religii mi tak mówił w każdym razie, ja to pamiętam. Za tydzień, proszę Państwa, niech ja sprawdzę, bo mój rozkład jazdy jest dość konkretny. Będziemy w Kuźnicy Znanych Ludzi. Tak, wybierzemy się na Półwysep Halski i tam poszperamy śladów znanych osób. Kiedyś bardzo nam się udał spacer po Gdańsku śladami znanych osób, a tym razem będziemy spacerować po Kuźnicy. Od poniedziałku do piątku mam urlop, w kolejnym tygodniu też, ale w sobotę z Państwem będę, bo nie mogę sobie odmówić przyjemności tych spotkań. Bardzo dziękuję za dzisiejsze SMS-y, serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję Kamili Pietrusińskiej za piękną realizację, taką piękną, wrażliwą, bo to jest urocze naprawdę, współpracować z kimś, kto jest profesjonalistą. Tak to działa. Dziękuję bardzo. Miłego, dobrego popołudnia i do usłyszenia.